A jak ostatnio liczyłem, to chyba od 2002 zdarza mi się być po tej stronie mikrofonu. Jak widać, czas nie zawsze coś znaczy. Wczoraj wymieniłem fajną korespondencję z Dorotką. Napisałem, bo pisaliśmy o pewnych rzeczach, i napisałem do niej, że trochę się obawiam, że zawsze się obawiam, że po którymś z kazań mogę zostać wyłączony ze społeczności. Dorota napisała: spokojnie, będę tutaj na straży i w razie czego powiem Edwardowi. Ja napisałem do niej: okej, to w związku z tym przyniosę jej cukierki, żeby ją przekupić. Dorota odpisała żartem: tylko dobre. Więc dobre cukierki. Oczywiście żart, chociaż cukierki są prawdziwe. Słuchajcie, kto z was uważnie słuchał kazania z poprzedniej niedzieli, dzisiaj może usłyszy podobne przykłady albo podobne osoby, o których Artur mówił w tamtym tygodniu. A to dlatego, że ja ze swoim kazaniem noszę się już dosyć długo i z tym tematem dosyć długo i słysząc te akurat przykłady, te historie, stwierdziłem, że nie będę zmieniał tematu, nie będę zmieniał przykładów. Mam nadzieję, że to będzie jakieś rozszerzenie, kontynuacja, inne spojrzenie, coś, co w jakiś sposób nam otworzy oczy, może też w innym kierunku. Mi otwiera oczy w innym kierunku, patrząc na, widzę po prostu inne rzeczy też. I chciałbym się z tym podzielić z wami. Zastanawiałem się nad tytułem kazania i tak się wahałem pomiędzy po drugiej stronie albo druga strona, inna perspektywa. Słuchajcie, dosyć długo, jak się jest dosyć długo chrześcijaninem, często słyszy się kazania, uczestniczy się w jakichś konferencjach, rozmawia się z innymi wierzącymi. Jest taka pokusa, myślę, chociaż może nie pokusa, ale taka tendencja do tego, żeby traktować chrześcijan jako takich, czy wzór chrześcijaństwa, jak od takich chodzących mocarzy, takich, nie wiem, robokopów, terminatorów, takich niezniszczalnych, którzy w 100% opierają swoją siłę o Pana Boga. W naszym życiu, w życiu chrześcijanina jest więcej Pana Boga, jest więcej Jezusa, mniej nas, w związku z czym nie upadamy, nie zdarzają nam się trudne sytuacje. Jesteśmy jako chrześcijanie tacy niezniszczalni, tacy mocni. Tak jest? Ale taki sposób myślenia pojawia się gdzieś tam w naszym życiu. W moim się pojawia. Chrześcijaninem jestem dosyć długo. Nawet przyznam się, że w takiej rodzinie się wychowałem, w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie te wartości były wpajane nam, małym dzieciom od małego. I coś takiego się gdzieś we mnie urodziło, że jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, powinien być tym mocnym. I to jest ta wartość. Natomiast jak nie jestem mocnym, jak coś się zdarza, że nagle okazuje się, że gdzieś tam pojawiają się wątpliwości albo pojawia się jakiś strach, to jest złe. Dlatego, że przecież Pan Bóg daje nam wszystko i nie powinniśmy się niczego bać. Nie? I tak dosyć mocno się ostatnio zastanawiam nad tym, i tak też zadaję sobie, Panu Bogu pytania, to jak to jest? Czy jako chrześcijanin, jako sługa Boży, jako uczeń Jezusa, jestem tym, który już jest tą skałą i wszystko to, co złe, inaczej, wszystko to, co słabe we mnie jeszcze, to jest to złe, to jest to napiętnowane, to jest coś, co jest powodem do poczucia winy, mojej winy. Czy może jest trochę inaczej? Czy może Bóg dopuszcza do tego, że mimo tego, że zachęca mnie do tego, żeby być mocny, żeby iść za Nim, On wie o tym, że tym mocnym nie jestem. I nie muszę mieć poczucia winy w związku z tym. I stąd pojawiła się taka moja potrzeba poprzyglądania się różnym postaciom biblijnym, różnym historiom i ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, tak żeby było porówno, że to nie tylko, że Nowy Testament, a Stary zamykamy. I chciałem się poprzyglądać trochę osobom, co do których mamy wyrobione pewne zdanie. Mamy pewną opinię co do tych osób. Ponieważ znamy ich życie, wiemy, jakie było oczekiwanie Pana Boga co do ich zachowania na przykład, albo sposobu myślenia. Oni może się tak nie zachowali. I mamy pewną opinię, pewien osąd względem tych osób. I stąd tytuł, że po drugiej stronie, że druga strona, inna perspektywa. Dlatego, że chciałbym dzisiaj poprzyglądać się tym osobom w sytuacjach, w których się znalazły. Troszeczkę porównać do tego, w czym, czy w jakich sytuacjach my się znajdujemy. Ale żeby zacząć takie rozważania, żeby zacząć myśleć o tym, pójść dalej, będę potrzebował naszej współpracy. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zamknęli oczy. Pozwoli nam się to skupić. Chciałbym wam opowiedzieć o pewnej osobie, ale najlepiej ten przykład działa wtedy, kiedy będziemy myśleć o sobie, nie o tej osobie. Więc pomyślmy o sobie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy, że mamy jakiś biznes. Jesteśmy biznesmenami, dobrze nam się powodzi. Mamy dom, mamy fajny samochód. Nasze życie nie jest pozbawione jakichś trudności, ale generalnie dajemy sobie radę. Jesteśmy też wierzący. I staramy się tym, co mamy, usługiwać Kościołowi, usługiwać Panu Bogu. Pan Bóg nam błogosławi. Mamy coraz więcej. W związku z czym więcej możemy dawać. Mamy wspaniałą rodzinę. Mamy gromadkę dzieci, która przychodzi codziennie rano. Mamo, tato, a czy wiesz, a czy słyszałeś? Wraca ze szkoły, opowiada o swoich historiach. Wieczorem siadamy z tymi dziećmi i czytamy im książkę albo przeglądamy albumy. Cieszymy się. Widzimy, jak dorastają. Pamiętamy ich pierwsze kroki, pamiętamy, jak ząbkowały. I dorastają, widzimy, w jaki sposób idą do szkoły, jak się im też zaczyna powodzić. I słuchajcie, któregoś dnia przychodzi ktoś z naszych współpracowników i mówi: słuchaj, był wypadek. Twoje dzieci zginęły w wypadku. Inny mówi: wiesz co, zbankrutowałeś. Był krach na giełdzie i cały twój dorobek po prostu przepadł. Jesteś biedny. I przychodzi trzeci i mówi: słuchaj, przyszły wyniki twoich badań, jesteś bardzo ciężko chory. Nieuleczalnie. Nie znamy lekarstwa. Jak byś się poczuł w tej sytuacji? Możemy otworzyć oczy, nie musimy już mieć zamkniętych. Ale pomyślmy, jak byśmy się poczuli w tej sytuacji? Z jednej strony mamy wszystko i staramy się służyć. Kochamy Pana Boga, dajemy Mu, a nawet więcej niż to, co, do czego nas zachęca, można tak powiedzieć. Mamy wspaniałą rodzinę. A nagle przychodzi coś, co zabiera nam to wszystko. Jak byś się zachował w tej sytuacji? Chwaliłbyś Boga, ufał Mu, uwielbiał Go. Jestem chrześcijaninem, jestem tym, który zna Pana Boga, który jest bardzo blisko, który codziennie, można powiedzieć, rozmawia z Nim. I nagle taka sytuacja, wszystko zabrane. Ja nie wiem, jakbym się zachował. Nie pogodziłbym się z tym. Nie powiedziałbym: Panie Boże, skoro dałeś, to możesz i zabrać. To jest historia Joba. To nie jest nasza historia. I myślę, że łatwiej ją zrozumiemy, kiedy zastanowimy się, co Job czuł w tamtej sytuacji. Czasem ja przynajmniej tak od lat też sam w ten sposób myślałem, nie tylko słuchałem o tym, zwraca się uwagę mocno na takie narzekanie Joba, że Job stanął przed Panem Bogiem i mocno narzekał na swoją sytuację. Zastanawiał się, dlaczego go to spotkało. Przecież on tak bardzo kochał Pana Boga. Przecież co złego zrobiłem? Przychodzą inni i mówią: a może zgrzeszyłeś? A może twoje dzieci zgrzeszyły? Więc Job się zaczyna zastanawiać. Job zadaje bardzo dużo trudnych pytań Panu Bogu. można powiedzieć, zaczyna właśnie narzekać, zaczyna jęczeć przed Panem Bogiem. Ale czy Job nie miał, można powiedzieć po ludzku, uzasadnienia do takiego zachowania? No, był kimś, kto bardzo mocno trwał przy Panu Bogu i nie rozumie tej sytuacji zupełnie. Pamiętacie Piotra? O nim trochę słyszeliśmy. Ja myślę, że całe wyjaśnienie sytuacji, dlaczego Piotr wątpił, co spowodowało, że te wątpliwości się pojawiły, że pojawiło się zaparcie Pana Jezusa. Słyszeliśmy w tamtym tygodniu. Przychylam się do tego w 100%. Natomiast naprawdę od wielu tygodni zastanawiam się na temat Piotra, co się wydarzyło w tamtej sytuacji. Kim był Piotr? Piotr to był apostoł, który został powołany, jeszcze w jakiś sposób oznaczony przez Jezusa. Kiedy Jezus powiedział, że ty jesteś skałą, na której zbuduje swój Kościół. Ktoś wyróżniony. Jeden z 12 wybranych. Tych, którzy przez ponad 3 lata mogli dzień w dzień oglądać Jezusa. Ten, który widział Jego cuda i znaki, który był przy tym, on nie słyszał z opowiadania, on był przy tym, widział, jak woda przemienia się w wino. On widział, jak ludzie, którzy nie mogli chodzić, nagle stają. On widział, jak z kilku chlebków i rybek karmione są tysiące ludzi. On był przy tym, on roznosił te kosze. On oglądał wspaniałe rzeczy. Ja bym chciał być w takim miejscu. On pierwszy powiedział, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym. On był zafascynowany Jezusem. Był bardzo wyrywny. On od momentu jakby powiedzenia, czy pomyślenia do powiedzenia, do zrobienia czegoś, to był bardzo krótki odcinek, więc on bardzo szybko mówił i robił. Ale był zafascynowany Jezusem. I pewnego dnia zdarza się sytuacja, w której Jezus chodzi po wodzie. Ten zafascynowany Jezusem człowiek mówi, Panie, pójdę, jeśli to Ty, pójdę za Tobą. I nie zważa na konsekwencje, może nie ma w nim wiary, ale robi pierwszy krok i zaczyna tonąć, bo nagle pojawia się strach w jego sercu. Tak jak słyszeliśmy w tamtym tygodniu, deklaruje, że nie zgorszy się, że się nie zaprze. Ale przychodzi taki moment, kiedy zostaje opuszczony, albo można inaczej powiedzieć, Jezus zostaje mu zabrany. Ten, którego oglądał przez wiele lat, codziennie, w którym pokładał swoje nadzieje. On miał pewnie wyobrażenia co do tego, jak będzie dalej. On w ten sposób rozumiał, tak? On miał wyobrażenie co do tego, że Jezus jest Panem, że On będzie tutaj władał, być może zastanawiał się, jak to będzie jeszcze na ziemi. Wiedział o Królestwie Bożym, wiedział o Bożych planach i bardzo mocno pokładał właśnie w Jezusie swoją przyszłość, swoje nadzieje. I nagle Jezusa nie ma. Nagle Jego świat zaczął się walić. W jednym dniu. Zaczyna popełniać głupie rzeczy. Tak, bo ucina ucho żołnierzowi. A potem znajduje się, też jako jedyny uczeń, idzie do pałacu, w którym Jezus jest przesłuchiwany i gdzieś tam znajduje się na dziedzińcu i taki opuszczony, osamotniony, ludzie zaczynają do niego podchodzić i go, można powiedzieć, nie powiem, że nagabywać, tak, ale dopytywać się. Czy ty byłeś z nim? I co on odpowiada? Nie, nie, to nie ja. 3 razy. Zobaczcie, z jednej strony można powiedzieć, no ale dobra, popełnił błąd. I słusznie, popełnił błąd. Nie ufał Jezusowi, nie był tak blisko. Nie modlił się, ale z drugiej strony miał miał strach. On się obawiał konsekwencji, obawiał się, że mu się coś stanie. On popatrzył na to, co się wokół dzieje i go to przerażało. I to spowodowało, że już nie był taki mocny, taki silny. Tą swoją moc i siłę on upatrywał w Jezusie, ale w fizycznej jego obecności, w fizycznej bliskości. Czy wiedząc albo podejrzewając, co Piotr czuł, jakie osamotnienie czuł, jaki stan jego wewnętrzny był, czy nadal będę w stanie tak łatwo go osądzić? Owszem, źle zrobił, przyznaję stuprocentową rację. Tylko widzę, co doprowadza do tej sytuacji. Czy ja jestem, czy czasem nie przypominam też Piotra w jakichś sytuacjach takich podobnych, można powiedzieć. Kolejna osoba. Znacie Dawida. Bardzo znana postać ze Starego Testamentu. Król, który był pasterzem. Najmłodszy z rodzeństwa. Został namaszczony jako ten pasący owce. Zabił Goliata, można powiedzieć, bohater narodowy przez pewien czas. Ale przez długie lata musiał się ukrywać. I też wreszcie zostaje królem. Zostaje tym najważniejszym w państwie, tym, który podejmuje decyzje. Można powiedzieć, człowiek według Bożej woli. Człowiek według Bożego serca. Godny naśladowania. Ale jakbyśmy poczytali jego psalmy, zachęcam do tego. To jest psalm na przykład 10, pierwszy werset. Zaraz otworzę. Mamy. Czemu, o Panie, stoisz z daleka? Ukrywasz się w czasach niedoli. Psalm 13, drugi werset. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał. Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną. Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu. Psalm 86, trochę dalej. Psalm 86 mówi tak. Nakłoń, Panie, ucha swego, wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny. Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny. Wybaw, Boże, sługę swego, który ufa Tobie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo codziennie wołam do Ciebie. Rozwesel duszę sługi swego, bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwy moje i zważ na głośne błaganie moje. W dniu mojej niedoli wzywam Cię, bo mnie wysłuchujesz. I popatrzcie, też się tak zastanawiam, no ale jak? Przecież to jest mąż Boży według serca, to jest zwycięzca, tak? To jest ten, którego Bóg wybrał spośród wszystkich, ustanowił królem, któremu pomagał, którego błogosławił, którego napełnił swoim duchem, z którym był blisko, któremu mówił, do którego mówił, z którym rozmawiał. I słuchajcie, i on przeżywa takie sytuacje. Tak? Jestem ubogi. Czwarty werset mówi, jestem smutny. Trzeci mówi, zmiłuj się nade mną, Panie, bo codziennie wołam do Ciebie. Czy Bóg odpowiedział mu od razu? On wołał codziennie, przez dłuższy czas najprawdopodobniej. Więc może od razu nie usłyszał tej odpowiedzi. Siedem, w mojej niedoli wzywam Cię. Czyli co? Znajdował się też w sytuacji, która w jakiś sposób jego wprowadzała w właśnie taki stan smutku. Czy to, że Dawid był właśnie według słowa, według serca Jezusa Chrystusa, pozbawiło go trudnych sytuacji, pozbawiło go cierpienia? I czy to, że Dawid woła, bo on bardzo w wielu wersetach, w wielu psalmach właśnie coś takiego pisze, coś takiego, takie słowa kieruje do Boga. których mówi o swojej słabości, o swojej bezsilności, o swoim smutku, no to jak? To znaczy, że osoba, która jest według Bożej myśli, która jest sługą Bożym, to jest osoba, która jest w ogóle pozbawiona takich rzeczy? Jest też jeszcze jedna osoba. Tą osobę, myślę, że nie ma kazania, jeśli by nie powiedzieć o Jezusie. I teraz, Jezus. To znaczy, że On też? Że to nie był taki mocny mocarz, który był ponad tym wszystkim? Był. Był bardzo mocny, ale był też człowiekiem. I wracając do historii z Piotrem, w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale od 41 wersetu, nie będziemy może czytać, a może. Strona 1130. I tutaj mamy historię, w której Jezus jest w ogrodzie Getsemane. On zrobił bardzo dużo. Był bardzo znany. Zresztą nie musimy mówić, kim był Jezus. Ale znany był właśnie z tej siły. On przyszedł do świątyni, wygonił kupców. On był tym, który zgromił morze, który uciszył morze. On panował nad wszystkim. Był silny, był mocny. I słuchajcie, mimo tego przychodzi taki czas, w którym sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia, czyli niedaleko. I patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I później ukazał się mu anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Jaką sytuację mamy tutaj? O jakiej sytuacji mówimy? Mówimy o sytuacji boju. Ale jakiego boju? Boju z własną słabością, ze strachem, z obawy. To jest sytuacja, w której Jezus się boi i mówi: Boże, jeśli możesz zabrać, to zabierz. Jego pot spływa jak krople krwi. Co mówi mi ten fragment? Co mówią mi te wcześniejsze przykłady? Że będąc dzieckiem Bożym, nie jestem pozbawiony emocji. Tak? I moje emocje są ważne. I są ważne dla Pana Boga. Tak jak Dawid pisał w swoich psalmach bardzo otwarcie: Panie, boję się. Panie, czuję się samotny. Opuściłeś mnie, wróć. Napełnij moje serce. Nie odrzucaj mnie, o Panie, sprzed oblicza swego. On się boi i on o tym wprost mówi do Boga. I Bóg go nie osądza. Nigdzie nie czytamy, że Bóg zgromił Dawida, dlatego że ten mówił, co tak naprawdę czuje. Kiedy myślę o Jobie, tak samo. On mówi, on jest bardzo szczery w tym, co przeżywa. On jest bardzo szczery w tym, co przeżywa. Mówi Bogu o swoich troskach, o swoich bólach, o swoich przemyśleniach, o niesprawiedliwości, którą czuje gdzieś tam wewnątrz. Kiedy patrzę na Piotra, Jezus konfrontuje go. Te trzy zaparcia się i trzy razy tak kocham Cię, Panie, konfrontuje go. Jezus chce w jakiś sposób uładzić jego serce, bo te wątpliwości w nim, czy takie poczucie winy, że zawiódł, pewnie występowało jeszcze w tamtym momencie. Stąd Jezus ingeruje. Są dwie osoby, które zawiodły Jezusa wtedy. Piotr i Judasz. Obie skończyły trochę inaczej. Dopiero wtedy, kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy w sumie 50 dni po, można powiedzieć, tamtych wydarzeniach w okolicach 50 dni, uczniowie zostają napełnieni Duchem Świętym, wtedy Zmienia się sytuacja Piotra i Piotr jest bardziej odważny. Piotr jest bardziej radykalny też w tym, co robi. Ale na tamten moment Piotr przeżywa trudne chwile. I kiedy myślę sobie, czy ja jako chrześcijanin mogę przeżywać trudne chwile, bo to jest pytanie, trochę pytanie dzisiejszego dnia. Czy Bóg mi na to pozwala? Co to znaczy? Czy Bóg mnie ocenia? Czy Bóg mnie potępia za to, że przeżywam trudne chwile? Że mówię Mu, że nie mam siły. Że mówię Mu, że może jestem właśnie bezsilny, słaby. Czy Bóg mnie potępia w tej sytuacji? Obie, nawet nie, cztery historie, gdybyśmy dalej przyjrzeli się, to Bóg nie osądza, ale Bóg niesie pomoc. Przy historii Joba od 40 rozdziału czytamy, kiedy Bóg się zaczyna odzywać do Joba i zaczyna pokazywać mu swoją wielkość, zadaje mu pytania, na które do dzisiaj w większości nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, ukazując swoją moc. Job korzy się przed nim. Bóg przywraca mu to zabrał, chociaż nie do końca, no bo nie odzyskał dokładnie tych samych dzieci, ale Bóg daje mu jakby z powrotem to, co utracił. Przy okazji Piotra Jezus łagodzi jego ból, mówiąc czy konfrontując go z jego miłością. W przypadku Jezusa, popatrzcie, w tej trudnej sytuacji w Ewangelii Łukasza 22 rozdziale 43 werset, Bóg daje mu anioła do pomocy. Ale w żadnej z tych sytuacji nie widzimy potępienia Bożego co do tego, co dana osoba przeżywa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że my bardzo często podchodzimy, ja bardzo często, przepraszam, nie mogę mówić za was, więc powiem o sobie, ja bardzo często podchodzę do takich sytuacji powierzchownie. Przyznaję się. Patrzę na to, co jest na zewnątrz. Czasem mówię, no ale jak to? Przecież to jest wierzący człowiek. Albo przecież ja jestem wierzącym człowiekiem. Przecież ja już to powinienem mieć opanowane. Przecież nie powinienem się bać, tak? Bo moją wiarę, moją pewność pokładam w Panu Jezusie. No i jak to mi się przytrafia? Pan Bóg wie, co stoi za tym. Pan Bóg wie, jaka historia stoi za moimi przeżyciami. Być może ta historia nie usprawiedliwia mnie, ale ona tłumaczy moje emocje. Być może nie jest czymś, co powinno zakończyć właśnie tą historię, czyli powinienem powiedzieć, no tak, mam trudne życie, więc mogę być teraz zły albo mogę być teraz sfrustrowany. I koniec. Bo żadna z tych historii nie kończy się na frustracji, nie kończy się na złości, nie kończy się na trudnych chwilach. Każda z tych historii kończy się na tym, kiedy Jezus albo Bóg, Ojciec, przychodzi ze swoją pomocą, ze swoim wsparciem. Ale każda z tych osób miała taką możliwość być w trudnej sytuacji i ją przeżywać. I kiedy myślę o trudnościach, to myślę właśnie o tym jako o czymś, co jest konsekwencją naszych emocji, konsekwencją naszych przeżyć, konsekwencją czasem słabszych chwil, mimo tego, że mogę bardzo mocno, bardzo silnie poszukiwać Pana Boga, to może zdarzyć się taka sytuacja, która po prostu mnie, mówiąc kolokwialnie, rozwali, jak jestem położony, tak, tą sytuacją. W mojej sytuacji, czy w moim życiu może być kryzys, który mogę przeżywać. Ale nie powinienem czuć się winny w tej sytuacji. Bo Pan Bóg mówi, Jezus często zachęca nas do tego, zresztą całe Pismo o tym mówi, że to Bóg jest odpowiedzią i to Bóg jest tym, u którego powinniśmy szukać ratunku. Do Niego powinniśmy przyjść i tak jak Dawid, w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, które jego przerastały w tamtym momencie, on przychodził bardzo szczerze i bardzo szczerze mówił, jestem silny, jestem słaby, jestem bezsilny. Bóg nie chce, żebyśmy przyjmowali jakąś pozę, żebyśmy byli jakimiś takimi udawaczami, żebyśmy udawali, że coś, znaczy, że jesteśmy super silni, wytrwali i tak dalej, kiedy tak nie jest. Bóg chce, abyśmy byli naturalni przed Nim i abyśmy rzeczywiście swoje serce mogli Jemu pokazać, wylać przed Nim. Nic złego w tym, że przeżywam emocje. Nic złego w tym, że jest mi ciężko. To jest dla mnie sygnał, że powinienem poszukać pomoc. I jest też osoba, która taką pomoc najlepszą daje. Bardzo ważne w tych naszych emocjach jest to, co z nimi zrobimy. Tutaj odwołuję się do kiedyś rozmowy z Irkiem i z Kingą, kiedy rozmawialiśmy właśnie o różnych trudnych sytuacjach w kontekście poradnictwa małżeńskiego. I Irek bardzo fajną rzecz powiedział wtedy, że za emocje ciężko jest nam odpowiadać, dlatego że to jest pewna reakcja naszego organizmu. Ale to, co z nimi zrobimy, to jaka będzie dalsza droga, oczywiście, to już za tym, ponieważ to jest decyzja nasza, na to mamy wpływ. I to, co mogę zrobić, to mogę trwać w swoim bólu, w swoich trudnych chwilach, które czasem zdarza mi się przeżywać. Mogę też czuć takie oskarżenie, że jako chrześcijanin nie powinienem przeżywać trudnych chwil, bo powinienem być mocny i jestem tym takim siłaczem. Ale mogę też bardzo szczerze i otwarcie przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć, nie mam siły. Nie mam siły, po prostu nie potrafię sobie poradzić. To, co chciałbym dzisiaj zostawić dla nas, to, żeby... Po pierwsze chciałbym zachęcić nas do tego, żebyśmy poszukiwali swojej siły w Panu Jezusie. Abyśmy będąc bezsilni, będąc w trudnych sytuacjach, szukali odpowiedzi w Nim. Bo takie się pewnie będą zdarzać. Abyśmy nie bali się przeżywać emocji, przeżywać tego, co jest w nas, bo to nie jest chrześcijańskie. Nie ma czegoś takiego jak niechrześcijańskie emocje. Jezus się bał. I to tak mocno, że Jego pot został porównany do krwi. To był strach. Bardzo często przypominamy te historie, te osoby z Biblii i nasze sytuacje, różne nie wiem, wydarzenia, w których bierzemy udział, nasze otoczenie, sytuacja nie wiem, w pracy, w domu, w rodzinie, sytuacja zdrowotna, może doprowadzać właśnie do takiego momentu, kiedy jest nam gorzej, jest nam źle. Nie jest to coś, co osądza Pan Bóg. Pan Bóg jest tym, który przynosi pomoc, do którego powinniśmy się zwracać. Zobaczcie, to jest żadna teologia, żadna głęboka teologia, to jest żadna odkrywcza prawda. To jest żadne odkrycie, o czym dzisiaj mówię, ale to jest coś, o czym ja czasem zapominam, mówiąc, jestem niedostateczny. Jestem niewystarczający, wiem jeszcze za mało, Panie Boże, ciągle za mało we mnie, za mało i takie oskarżenie się pojawia gdzieś tam wewnątrz mnie. A to nie ja, inaczej, to nie Pan Bóg oskarża. Jest oskarżyciel, któremu zależy na tym, żebym nic z tym nie zrobił. Więc kiedy jest trudna sytuacja, nie bójmy się być sobą przed Panem Bogiem. Nie bójmy się mówić, co tak naprawdę czujemy. Nie bójmy się powiedzieć Bogu, że nie czujemy Go bliskości. Jeśli tak jest. On jest tym, który przychodzi z odpowiedzią. Ale on daje odpowiedź na pytanie. Jeśli zadasz mu to pytanie, to on wtedy na nie odpowiada. On nie wchodzi, nie ingeruje wbrew twojej czy mojej woli. Zachęcam do tego, żebyśmy byli szczerzy przed Panem Bogiem. Zachęcam do tego, żeby uczniostwo nasze to była właśnie ta droga. Kiedy zdarza się trudna sytuacja, niech ta sytuacja, niech okoliczności nie usprawiedliwiają nas, naszej reakcji, ale Bądźmy świadomi, że będzie to pewne wyjaśnienie tego, dlaczego zareagowaliśmy w określony sposób. I robiąc następny krok, kierujmy się w stronę odpowiedzi, w stronę Pana Boga, w stronę tego, co On daje. I zachęcam też, słuchajcie, do tego, żebyśmy czytając historię tych ludzi, których postawą jesteśmy czasem rozczarowani, żebyśmy się zastanawiali też, co za tą postawą, co za tą reakcją stoi. Czy to jest zła wola, zły charakter, taka gnuśność tej osoby? Czy może rzeczywiście zdarzała się jakaś sytuacja, w której ja bym może nawet gorzej się zachował? Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy przychodzili do Niego, z Jego, korzystali z Jego siły, z Jego zasobów, z Jego rozwiązania. I słuchajcie, do tej prostej prawdy chciałbym dzisiaj was wszystkich zachęcić. Może chcesz zmiany, może czujesz się niewystarczający, może czujesz się jakieś wewnętrzne oskarżenie do tego, że ciągle nie dostajesz, że ciągle reagujesz nie w ten sposób, jaki powinieneś, że nie czujesz się taki silny, że nie czujesz się taki mocny, a może już powinieneś być, powinien się ten stały pokarm, a ty ciągle mleko. Może masz poczucie winy, że ciągle zawodzisz. Może czujesz, że nie spełniasz standardów. Przyjdź do Pana Boga. Przyjdź do tego, który daje rozwiązania, który mi pomaga, który mnie uczy na co dzień, który jest tym, który ma moc to zmienić i moc to zmieniać. Powstańmy może. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, żebyśmy zapytali Pana Boga, jaką odpowiedź nam daje na nasze trudności, żebyśmy zastanowili się, czy może nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której potrzebuje po prostu Bożej obecności, potrzebuje Jego rozwiązania. Może zmagam się z czymś, i mam poczucie winy, że się z tym zmagam, bo nie powinienem, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem tym, który powinien być mocny, powinien być dojrzały. A ja się tak nie czuję. Bo moje otoczenie mnie przytłoczyło, bo różne wydarzenia w życiu spowodowały, że już nie mam siły. I chciałbym, jeśli jesteś w takiej sytuacji, żebyśmy teraz razem zawołali do Pana Boga i prosili o Jego pomoc, o Jego błogosławieństwo, o Jego obecność. Ojcze, dzięki za Twoją łaskę. Dzięki za Twoją łaskę. Wielkim, że jesteś wspaniałym, że jesteś potężnym Bogiem. Dzięki Ci za Twoją łaskę, za to, że Panie, Ty nie osądzasz. Że nie osądzasz moich przeżyć. Że nie osądzasz moich emocji. Że dajesz mi możliwość, Panie Jezu, być sobą przed Tobą. Że Ty chcesz, Panie Jezu, abym ja był tym, który będzie szczery względem Ciebie, Panie. Chcę uwielbiać Ciebie za to, że jesteś odpowiedzią. Że, Panie, mogę teraz stać i prosić Ciebie o to, abyś, Panie Jezu, pomagał mi wtedy, kiedy jest mi źle. Chcę się przyznawać też do tego, że jest mi źle. Że może nie jestem najlepszy, może nie jestem najmocniejszy, może nie jestem najsilniejszy, może mam wiele jeszcze do odrobienia, ale ja się przyznaję przed Tobą, że taki jestem. Chcę, Panie, Twojej odpowiedzi, chcę Twojego działania, chcę Twojej mocy. Chcę tego, Panie Jezu, abyś zmieniał, abyś dawał poczucie, że jesteś blisko. Wtedy, kiedy jest właśnie ciężko. Abyś dawał możliwość, Panie Jezu, korzystania z Twojej łaski właśnie w ten sposób, że będę oczekiwał, a Ty będziesz zmieniał. Że będę otwarty, że będę, Panie, gotowy na to, żebyś uzupełniał we mnie te braki, Panie. Chcę uwielbiać Ciebie za to, że jesteś Bogiem mocnym. Że chrześcijaństwo, Panie, że bycie Twoim dzieckiem, Ojcze, nie oznacza, że muszę wstydzić się swoich ułomności, swoich słabości, ale mogę otwarcie o nich mówić przed Tobą. Tak jak Dawid, Panie. A Ty jesteś tym, który będzie mnie podnosił, który będzie dodawał mi łaski, pokoju, który będzie zmieniał, który będzie pocieszał, który będzie przy mnie. Bądź wysławiony, Jezu. Amen.